Przechodzimy do nie mniej ważnej kwestii i też budzącej kontrowersje, do siódmego przykazania: nie będziesz cudzołożył. Druga Mojżeszowa, czyli wyjścia, 20 rozdział, werset 14. Przykazanie to oczywiście stoi na straży trwałości i świętości związku małżeńskiego. Bóg, jak wiemy, połączył pierwszych ludzi węzłem małżeńskim i uczynił ich jednym ciałem. Chrystus powołał się na ten fakt w rozmowie z faryzeuszami, którzy zapytali go o zdanie na temat rozwodu. I w Ewangelii Marka zwłaszcza jest tak to wyraźnie zrozumiale podane w 10 rozdziale. Ewangelii Marka, 10 rozdziale. Możemy zajrzeć. Jest tam napisane tak, od drugiego wersetu. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali go kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Jak tutaj, drodzy, czytamy, małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym. Dlatego rozwiedzenie się z mężem lub z żoną i poślubienie innego partnera jest równoznaczne z cudzołóstwem. Jest wiele tekstów, które nie pozwalają na ponowne małżeństwo za życia męża lub żony. Między innymi Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 18, też tak dość precyzyjnie mówi, bo czytamy, każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Ponadto takie wersety jak List do Rzymian, 7 rozdział, 2 do 3 wersetu oraz 1 Koryntian, 7 rozdział, werset 10 do 11 i 39 wskazują na fakt, że małżeństwo ma być związkiem dozgonnym i wiązanie się z innym partnerem za życia współmałżonka jest cudzołóstwem. Tak można wyraźnie powiedzieć. Nie sposób wszystkich tych wersetów odczytać, nie ma na tyle czasu. Niektórzy upatrują wyjątku w tak zwanym przywileju pawłowym z pierwszego listu do Koryntian, że jeśli poganin się chce rozwieść, to niech się rozwiedzie. Ale nie ma tu zezwolenia na ponowne małżeństwo, tylko na to, że ten poganin porzuci wierzącego współmałżonka. Co można powiedzieć jeszcze o z kolei dwóch tekstach, które są kontrowersyjne? Z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 32 i 19 rozdział, werset 9, które pozwalają na rozwód. Nic nie jest napisane, żeby pozwalały na ponowne małżeństwo, czy na separację przynajmniej. Kiedy jest przyczyna rozpusty lub w Biblii Warszawskiej przeteczeństwa? Pamiętajmy, że użyto tu słowa porneia, które ma dość szeroki zakres znaczeniowy, oznacza wszelką formę niemoralności płciowej, niedozwolonego współżycia, a zatem zdrada małżeńska przez cudzołóstwo, a nawet przez homoseksualizm, rozwiązłe życie, także tu wchodzi w grę, czy to nawet życie bez ślubu. Więc na pewno to nie kłóci się z dozgonnym charakterem małżeństwa, bo jednak czytamy obydwu tych tekstach, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa oraz i kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo, nawet w tych dwóch tekstach. Więc to jest bardzo ważne. Pamiętajmy też o jednym, że Pan Jezus nie przyszedł przynieść niższą moralność niż za Jego czasów, ale wyższą. Powiedział, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mateusza 5:20. A za jego czasów szkoła rabina Szammaja zezwalała na rozwód z przyczyny cudzołóstwa. Pan Jezus i na ponowne małżeństwo. Na pewno Pan Jezus tutaj wracał do pierwotnego zamysłu Bożego, że małżeństwo ma być nierozerwalne. Poza tym nie wiem, czy bierzemy pod uwagę jeden fakt, że pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział od 1 do 7, zabrania procesowania się chrześcijanom przed poganami, przed niewierzącymi. A przecież rozwody świeckie odbywają się właśnie tam, w świeckich sądach. A my nie powinniśmy w świeckich sądach brać udziału. A co powiedzieć o ojcach Kościoła? Jakie mieli stanowisko? Przytoczę niektóre. Justyn Męczennik w 152 roku w swojej apologii napisał: ci, którzy na mocy prawa ludzkiego zawierają drugie małżeństwo, są w rozumieniu naszego mistrza grzesznikami. Co powiedzieć o wyjątkach, jeżeli na przykład żona nie jest płodna, jak zrobił Henryk VIII. Żona nie była płodna, to sobie znalazł drugą i utworzył potem kościół anglikański, bo papież nie chciał mu dać rozwodu. Augustyn tak napisał: nie wolno pozostawiać nawet bezpłodnej małżonki, aby pojąć inną płodną. Jeśli by się ktoś tego dopuścił, to nie na mocy prawa tego świata, gdzie po zastosowaniu oddalenia bez przestępstwa pozwala się zawierać inne małżeństwa z innymi, lecz na mocy prawa Ewangelii jest winny cudzołóstwa, podobnie jak i ta, która poślubiła innego. W kwestii nierozerwalności związku małżeńskiego Hermas, Justyn Męczennik, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Bazylii Wielki, Ambroży z Mediolanu, Hieronim i Synod w Elwirze i szereg innych autorów byli właśnie takiego konserwatywnego zdania. Inna kwestia to problemy ludzkie i skomplikowane sytuacje. Jak Kościół powinien postępować z ludźmi, którzy na przykład są rozwiedzeni albo nawrócili się już w drugim związku? We wczesnym chrześcijaństwie, trochę już później, może w IV wieku, dość surowe obostrzenia wprowadzono. Synod w Elwirze w 306 roku zabraniał osobom rozwiedzionym brać udziału lub żyjącym w drugich związkach brać udziału w Wieczerzy Pańskiej. Na pewno wielu z nas uznałoby to za jakiś legalizm, za zbyt surowe rozwiązanie. Na pewno wielu z nas może bardziej by się przychylało, że ci, którzy są w drugich związkach, nie powinni być kaznodziejami, starszymi czy pastorami. To prędzej byśmy się z tym zgodzili. Jak jednak na to wszystko patrzeć? Jak się zapatrywać na to, jeżeli chrześcijanin został pokrzywdzony, opuszczony, czy chrześcijanka, i teraz trudno jej, tej osobie, być samej, bardzo trudno jej opanować jakieś namiętności i tak dalej, i jest taka pokusa, żeby zawrzeć drugi związek, chociaż ta osoba żyje? Właśnie, Słowo Boże nie pozwala na coś takiego. Czy zbór powinien zmieniać naukę i dozwalać, żeby za życia męża lub żony zakładać nowy związek? Zbór nie powinien tego sankcjonować. Dlatego zbór nie powinien błogosławić takich ślubów. Natomiast co zrobić, jeżeli ktoś już tak postąpi? Czy zbór powinien wykluczyć taką osobę? Osobiście uważam, że nie. Natomiast na pewno taka osoba nie powinna być jakby wizytówką zboru, mieć jakieś funkcji w kościele i tak dalej. Kiedyś jeden brat bardzo chciał się rozwiedziony ożenić i starszy zboru mu powiedział: my nie będziemy ciebie ani błogosławić, ani przeklinać. Po prostu uznali, że no, jeżeli nawet to zrobi, to on będzie odpowiadał za to przed Bogiem. Ale nie wykluczyliby go ze zboru. Niemniej to już są o wiele mądrzejsi ludzie ode mnie, o wiele bardziej doświadczeni, i myślę, że takich macie tutaj też w zborze, którzy w takich sytuacjach będą wiedzieli, jak postąpić. Na pewno złe byłoby, gdyby teorię Słowa Bożego pastorzy, starsi naginali do bieżących tendencji, tak jak to zrobiło wiele kościołów. Weźmy Kościół Zielonoświątkowy, który szanuję, mam tam przyjaciół, znajomych. Jeszcze 20, może 30 lat temu stał na stanowisku nierozerwalności związku małżeńskiego i żadnych wyjątków nie dopuszczał. Jakieś może 10 lat temu wprowadził w swoich różnych zapisach kilka powodów do rozwodu i ponownego małżeństwa. I to uważam jest błędne. Kościół nie powinien dawać furtek. Przede wszystkim młodzi ludzie powinni być wyczulani, żeby naprawdę mieć poważne powody, żeby się ze sobą związać. Żeby naprawdę przemyśleć to, żeby to nie było zauroczenie, które pryśnie. Trzeba naprawdę przygotowywać. Kościół ma to zadanie pozytywne, żeby przygotowywać do małżeństwa, uczyć odpowiedzialności, leczyć dzisiaj młodych ludzi z tego narcyzmu, który wielu ma w sobie, bo byli rozpieszczeni. Leczyć ich z narcyzmu, uczyć ich miłości do Pana Jezusa. Ja wierzę w jedno. Jeżeli oboje małżonkowie naprawdę miłują Pana Jezusa i Boga Ojca, będą ze sobą, pomimo różnych dobrych czy złych dni. Słowo Boże dopuszcza w niektórych sytuacjach wyjątkowych separacji, jeśli jest na przykład niewierzący współmałżonek, ale zachęca, niech nie wychodzi za mąż ta kobieta, niech się raczej z mężem pojedna. raczej zachęca do pojednania. Ja uważam, że lepiej nie wychodzić z domu, lepiej zostać i porozumieć się. Bogobojni ludzie będą dokładali wszelkich starań, by doszło do porozumienia. Są wspaniałe narzędzia do pokonania wszelkich, ale to wszelkich trudności. Tylko pamiętajmy, dzisiejsi ludzie przyzwyczaili się, że za kliknięciem myszki już wszystko sobie zrobią na komputerze. Raz, dwa, ekspres, jeszcze chcą więcej tam na tym internecie mieć mega, żeby szybciej im się ściągało, bo nie mają czasu. Oni chcą wszystko raz, dwa, w proszku, zupę i tak dalej. Ze sprawami życiowymi, duchowymi nie ma takich rzeczy. To wszystko wymaga czasu, modlitwy, a nawet potu, nawet postu. Modlitwa połączona z postem, drodzy. Gorliwe szukanie Boga w pokorze ducha, w skruszeniu własnego grzesznego ja. Zabieganie o napełnienie Duchem Świętym, którego naczelnym owocem jest miłość. Poproszenie o modlitwę wstawienniczą zaufanych przyjaciół, a nawet zboru całego. Zasięganie za obopólną zgodą rady kogoś mądrego w sprawach rodzinnych. To są tylko niektóre środki, które mogą skutecznie zaradzić, ja wierzę, wszelkim problemom rodzinnym, chyba że współmałżonek odchodzi od Boga i nie chce już służyć Panu. To już będzie bardzo ciężko. Ale potrzeba, drodzy, cierpliwości, wytrwałości, miłości, której tak brakuje, jak mówię, dzisiejszym ludziom, którzy są przyzwyczajeni do szybkiego załatwiania swoich spraw. Tyle powiedzieliśmy o problemach małżeńskich, o cudzołóstwie, ponownym związku, ale o rozwodzie, ponownym związku, ale powiedzmy jeszcze trochę o samym cudzołóstwie. Niedopuszczalna jest zdrada, współżycie z kimś innym niż prawowity współmałżonek. Zobaczmy, co Bóg mówi w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 4. Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Bóg zastrzega sobie prawo, że będzie sądził cudzołożników. Małżeństwo należy szanować. Osądzi też rozpustników, bowiem Słowo Boże potępia wszelkie niedozwolone współżycie cielesne. Także wszystko, co się nie zgadza z czystością moralną. Nasz Pan nauczał, że nie wystarczy powstrzymywać się od samego cudzołóstwa. Cudzołóstwem nieskonsumowanym są takie rzeczy jak pożądliwe przyglądanie się osobie płci przeciwnej. W Ewangelii Mateusza jest mowa o takim nieskonsumowanym cudzołóstwie, które według Pana Jezusa już jest w jakiś sposób zrealizowane, bo w sercu, Mateusza 5 rozdział 27 i 28 werset, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Dlatego, drodzy, Pan Jezus zaleca tam dalej, żeby obciąć sobie rękę, wyłupić oko, które są symbolem tego, że coś stało się nam tak bliskie, że zaczynamy zżywać się z grzechem jak z naszą, jak z częścią nas samych. Jeżeli jakaś myśl, jakieś pożądanie staje się częścią nas samych, musimy dokonać radykalnego cięcia. Odciąć się od wszystkiego, co jest dla nas zgubne. Więc na przykład unikać zdecydowanie oglądania nieprzyzwoitych zdjęć, programów telewizyjnych lub stron internetowych. Pewien chrześcijanin zwrócił się do mnie z prośbą, bo ma problem z pornografią. Doradziłem mu, kup filtr rodzinny. Niech komputer będzie na widocznym miejscu, tam gdzie jest twoja żona także. I kup filtr rodzinny. Powiedział już żonie o tym. Więc po prostu trzeba robić radykalne cięcie. Jeżeli ktoś ma słabość do telewizora, nie panuje nad telewizorem, w ogóle wyrzucić telewizor. Albo sprzedać, pozbyć się go. W każdym razie coś, co ma nas pociągnąć do złego, tak radykalne cięcie, jakbyśmy mieli odciąć sobie rękę lub wyłupać oko. Bo inaczej pójdziemy do piekła. A lepiej pójść do piekła bez do nieba bez telewizora, bez innych rzeczy. Nie jest to zbyt wysoka cena za życie wieczne z naszym Panem. Pamiętajmy, że piekło jest straszną rzeczywistością. I ono też jest przeznaczone dla tych, którzy odpadli, którzy kiedyś byli chrześcijanami, ale weszli w grzech i w tym grzechu trwają. Dlatego pamiętajmy, nie wystarczy też odrzucić tego, co złe. Trzeba koniecznie skupić się na tym, co dobre. W przypadku małżonków bardzo ważne jest poświęcanie czasu, nieżałowanie tego czasu na wzajemną, serdeczną wymianę myśli, na szczerą rozmowę, na wspólną modlitwę, na studium Biblii, wspólne spacery, spędzanie czasu. Jak myślicie, dlaczego pogarszają się sprawy intymne między małżonkami? Bo nie ma tej rozmowy, nie ma tej bliskości, jest zaniedbanie, to i wtedy i to cierpi. Niewskazane są na pewno długie okresy rozłąki. Na skutek wyjazdów do pracy za granicę już wiele małżeństw uległo rozkładowi. Już sobie tam znaleźli innych i fatalne rzeczy się działy. Każdy z nas powinien odwracać swój umysł od złego, a napełniać umysł pożytecznymi treściami ze Słowa Bożego i dobrej literatury. List do Filipian 4:8 mówi: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy też o tym, żeby niepotrzebnie nie kusić losu. Ja kiedyś miałem jechać na obóz chrześcijański i zaproponowano mi, żebym jechał z osobą, która kiedyś była wykluczona ze zboru za niemoralność. Poprosiłem, nie mówiąc, jaki jest powód, żeby mnie ten brat do samochodu skierował z kimś innym, tym bardziej, że to w nocy mieliśmy jechać. I ta osoba była bardzo niepewna. Jakiś czas potem została wykluczona znowu za niemoralność po tym obozie. Więc nie kuśmy losu. Pewien chrześcijanin kiedyś był w grupie jakiejś roboczej na jakiejś konferencji i pewna kobieta wybitnie miała na niego jakieś działanie takie podniecające. Pewna, no, może nieskromna chrześcijanka, nie wiem. Był na tyle uczciwy, że powiedział do braci: dajcie mnie do innej grupy, bo jakoś tak nieswoje się czuję. Po prostu czasami trzeba uczciwie postawić sprawę. Czasami jest, bo mężczyzna i kobieta są dla siebie atrakcją i czasami może być jakaś słabość. I pamiętajmy, żeby nie kusić losu. Tak samo ludzie, no podam wam przykład już, jak jesteśmy. Pewien pastor był zaproszony do młodej chrześcijanki do zboru. Bracie pastorze, przyjdź do mnie, mam tam taki problem i tak dalej. Przyszedł, ale nie sam, ale wszedł na razie sam. Akurat tak się złożyło, że otworzył drzwi i wszedł. Patrzy ona w szlafroku, już tam wino, jakieś jedzenie, coś. Już zaczyna go tam coś dotykać. Na szczęście zaraz wszedł drugi brat i wszystko się skończyło. Pamiętajmy, że bracia, którzy odwiedzają siostry, starsi zboru czy pastor, nie powinni iść sami. Nie kuśmy losu, nie kuśmy diabła. Także pamiętajmy też o takim przysłowiu hiszpańskim, ono jest bardzo mądre. W bezczynnej ręce diabeł znajdzie zajęcie. Jeżeli jesteśmy zajęci, czy służbą dla Pana, czy normalną pracą, czy obowiązkami rodzinnymi, to diabeł swoich 3 groszy tam będzie miał kłopot wrzucić. Także bądźmy przede wszystkim blisko Boga, który jest władny nas ustrzec, i wystrzegajmy się zbytniej poufałości w stosunku do osób płci odmiennej, bo może to być niestety zarzewiem grzechu. Także drodzy bracia i siostry, wybaczcie, że trochę przeciągnąłem, ale omówiliśmy bardzo ważne 3 przykazania dotyczące miłości bliźniego. Przykazanie 5 nakazuje nam czcić rodziców. Przykazanie 6 zabrania mordowania. 7 zakazuje cudzołóstwa. Prawdziwi chrześcijanie są ludźmi odrodzonymi, przypominam, których Bóg uzdolnił do przestrzegania swoich przykazań. Ale pamiętajmy o jednym. To, na ile przestrzegamy Bożych przykazań, zależy od naszej trzeźwości duchowej, czujności duchowej. Czy jesteśmy blisko Pana, bo Paweł napisał: a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Nie lekceważmy grzechu, nie lekceważmy diabła. I pamiętajmy, jeśli pójdziemy na kompromis w jednej sprawie z diabłem, to pójdziemy i w drugiej, i w trzeciej. Daj diabłu palec, to pociągnie całe ramię. Pamiętajmy o tej zasadzie. Bóg pomoże nam odeprzeć wszelkie pokusy, o ile pozostajemy mu wierni, o ile trwamy w społeczności z Nim. Niech On nam też dopomoże, żebyśmy jak ognia wystrzegali się wszystkiego, co Bogu się nie podoba, i z całego serca lgnęli do tego, co dobre, i miłowali to. Amen.